Witaj w drugim odcinku Szkoły Androida. To podcast, w którym opowiadam o tworzeniu aplikacji mobilnych. Wraz z moimi gośćmi rozmawiam o tym, jak budować aplikacje, pamiętając o architekturze, bezpieczeństwie i testach. Nazywam się Sylwester Madej i od 10 lat sam tworzę aplikacje mobilne oraz prowadzę szkolenia, gdzie uczę innych programistów, jak robić to dobrze. Dzisiejszy odcinek będzie trochę nietypowy, nie będzie gościa, natomiast chciałem pokazać prezentację z konferencji For Developers, gdzie opowiadałem o roli screenshotów w testach UI-owych i o tym, jak wyglądała ewolucja mojego podejścia do testów UI-owych. Zapraszam przede wszystkim do oglądania tego w wersji wideo na szkołaandroida.pl/2. Ponieważ będzie tutaj nieco rzeczy wizualnych, natomiast jak najbardziej można to także posłuchać w wersji audio, do czego także zapraszam. Okej, cześć. Tak jak już powiedziałem, dzisiaj porozmawiamy sobie o testach i o tym, jak screenshoty mogą w testach uczestniczyć. I opowiem taką historię o tym, jak udało mi się pisanie testów UI-owych przekształcić ze żmudnego obowiązku w zadanie, które może nawet zrobić junior i to jeszcze nawet mając z tego jakąś przyjemność. I będzie to w postaci takiej historii mojej ewolucji, mojego podejścia do testów i tego, jaką rolę właśnie testy screenshotowe odgrywają w tym całym podejściu. I zaczniemy tą całą historię niedawno temu w pewnym projekcie aplikacji na Androida. Sklep Google Play jest zalewany przez masę aplikacji, które powstały bez napisania nawet jednego testu. Ich użytkownicy traktowani są jako testerzy manualni, a konsola Firebase'a jako centrum QA. I nasz bohater postanowi poprawić jakość aplikacji, dodając testy automatyczne. Niestety testy UI okażą się być wymagającym sojusznikiem. Więc poznajmy naszego bohatera. W tym przypadku będę to ja. W Androidzie siedzę już od 2011 i w tej chwili głównie skupiam się właśnie na tych trzech filarach, na bezpieczeństwie, na testach i na architekturze aplikacji, które są dosyć mocno ze sobą powiązane. Prowadzę szkolenia od 2014 i od jakiegoś czasu prowadzę też bloga, YouTube'a i podcast. Podcast to jest nowa rzecz, którą dopiero co zacząłem, gdzie będę rozmawiał z ludźmi z branży o właśnie różnych ciekawych rzeczach, które można wdrożyć do swoich projektów. I teraz całą historię zaczniemy w mrocznych czasach, gdy wielkość ekranu określało się jako fill parent. Były to czasy, kiedy Activity było tak naprawdę got objectem i większość kodu lądowało w tym Activity. Nikt nie myślał jeszcze o architekturach, nikt nie myślał o jakichś szczególnych warstwach. W większości projektów androidowych testy jednostkowe nie istniały. Głównie ze względu na to, że były problemy z biblioteką Androida, czyli z android.jar, gdzie wszystko było pomokowane, pozaślepiane i finalowe, w związku z tym nie można tego było ani w sensowny sposób zamokować, ani też w jakiś sposób testować. I w tych czasach testy praktycznie nie istniały. Jedyne, co mieliśmy, co mogliśmy zrobić, to spotkać się z wielkim testem instrumentacyjnym, czyli jedynym sposobem, który był dostępny od samego początku. Niestety testy instrumentacyjne mają jedną podstawową wadę, działają tylko na urządzeniach albo emulatorach, co oznacza, że są bardzo wolne i co oznacza, że są trochę złym pomysłem na to, jeżeli chcemy przetestować po prostu kawałek logiki. Natomiast sprawdzają się, jeżeli chcemy przetestować interfejs użytkownika. I to tak naprawdę jest jedyny sensowny sposób na to, żeby przetestować interfejs użytkownika, po to, żeby zobaczyć, jak nasz ekran będzie wyglądał w określonej sytuacji, po to, żeby sprawdzić, czy te elementy, które wyświetlamy użytkownikowi, wyglądają odpowiednio, zachowują się odpowiednio i tak dalej. Natomiast niestety deweloperzy mieli zwykle doświadczenie z na przykład z Java, z projektów javowych, w związku z tym próbowali Ja też próbowaliśmy w różny sposób te testy jednostkowe przemycać, po to, żeby móc jednak logikę w naszych aplikacjach testować. I to się głównie sprowadzało do tego, że przez jakiś czas, kiedy jeszcze nie było oficjalnego wsparcia od Google'a, korzystaliśmy z rozwiązań takich jak właśnie hakowanie w projekcie Mavena, czyli dodawanie Mavena po to, żeby móc te testy odpalać. Dzięki temu można było napisać nieco jakichś testów jednostkowych. Jednak wtedy jeszcze nie było aż tak mocno rozwiniętych tych wszystkich podejść architektonicznych, więc zwykle testy jednostkowe służyły do testowania różnego rodzaju jakichś funkcji z logiką, bibliotek utilsowych, typu jakieś formatowanie, obsługa daty i tego typu rzeczy. Potem pojawił się RoboElectric. Nie wiem, ilu z Was jeszcze pamięta RoboElectrica? Obecnie on trochę przeżywa tak jakby renesans, ponieważ Google oficjalnie zaczął go wspierać. Natomiast przez pewien czas RoboElectric był takim projektem wewnętrznym, o ile pamiętam, w firmie Pivotal, który powstał po to, żeby właśnie zastąpić tego nieszczęsnego Android Jara i umożliwić ludziom testowanie rzeczy takich na styku Androida i logiki, czyli na przykład tego, jak są resursy obsługiwane, czy jakieś stringi są wyciągane, jak się zachowują cykl życia fragmentu, cykl życia activity i tak dalej. Niestety RoboElectric miał jedną wadę podstawową, był bardzo niestabilny i wymagał zwykle dużo czasu po to, żeby setupować go w projekcie, a testy, które wykorzystywały RoboElectrica, miały tą tendencję, że zaczynały testować implementację Androida. I zamiast testować logikę aplikacji, testowało się to, czy jeżeli wyciągnę jakiś string, to czy się wyświetli ten string w odpowiednim miejscu. To było nie trochę skłaniało do testowania nie tego, co potrzeba. Natomiast no, w pewnym momencie umożliwiało między innymi takie rzeczy jak podejście, powiedzmy, test-driven development do tworzenia kodu androidowego. To była rzecz, która na pewno dawała jakieś takie poczucie tego, że jednak testy jednostkowe da się pisać. Po wielu latach imperium Google'a postanowiło dać nam narzędzia do testowania, głównie do testów UI-owych, wprowadzając przede wszystkim Espresso. I Espresso to taka biblioteka, która pozwalała tworzyć testy UI-owe dużo łatwiej niż do tej pory, bo do tej pory trzeba było korzystać z jakichś zewnętrznych bibliotek, żeby na przykład asercję robić na interfejsie użytkownika. Tutaj mieliśmy łatwy sposób na to, żeby robić akcje, żeby robić asercję, żeby sprawdzać, czy dane się wyświetlają, wprowadzać dane i tak dalej. Niestety testy nadal to są testy instrumentacyjne, w związku z tym testy wykorzystujące Espresso są wolne. Chociaż w pewnych sytuacjach da się tworzyć tak jakby testy testujące logikę przy użyciu także Espresso, czyli jeżeli wprowadzę jakieś dane do pól tekstowych, nacisnę przycisk, to chcę zobaczyć, czy wyświetli się w odpowiednim formacie dane albo czy zostanie wykonane jakieś tam zapytanie. Więc to skłoniło trochę do prowadzenia takich testów integracyjnych w warstwie UI, powiedzmy. Tutaj jeszcze wady tego Espresso to właśnie to, że jest ta taka składnia Hamcrest, która jest dosyć męcząca i przykładowo kliknięcie, sprawdzenie, czy jakiś tam widok jest widoczny, to tak naprawdę trzeba robić jakiś tam on view with ID, podać ID, check, matches is displayed. I to powoduje, że jeżeli to dużo mamy takich fragmentów, dużo tych matcherów, dużo linijek w ramach testu, to test staje się bardzo nieczytelny, ale o tym jeszcze opowiem, jak to później zaadresować. Natomiast czasem też trzeba napisać jakiś własny matcher albo jakąś własną akcję, żeby na przykład wykonać akcję na Recycler View albo zrobić jakieś nietypowe scrollowanie do konkretnej pozycji na ekranie i tak dalej, i tak dalej. Jest trochę rzeczy, które jeżeli projekt odpowiednio długo się przy użyciu Espresso testuje, to prawdopodobnie rośnie taka biblioteka własnych właśnie matcherów, własnych akcji po to, żeby testować te rzeczy, które standardowo się w tym projekcie powtarzają. I teraz kolejną rzeczą, która sprawiała, że te testy miały jakikolwiek sens, te testy integracyjne w oparciu o Espresso, to są mocki. Czyli konieczne było mokowanie różnych warstw. Zwykle to były warstwy danych, po to, żeby uzyskać szybkie i stabilne testy. Bo jeżeli, nie daj Boże, mielibyśmy sytuację, w której nasze testy faktycznie uderzają do API, to teraz te testy mogłyby działać kilka sekund, powiedzmy na jeden test, byłyby super niestabilne i tak naprawdę nie mielibyśmy pewności, że za każdym razem, kiedy je puścimy, odpalą się i dadzą taki sam rezultat, bo może po drodze akurat nasze API testowe jest, nie wiem, nieaktualne w czasie aktualizacji albo coś w tym stylu. Takim rozwiązaniem, które zwykle się stosowało w tego typu testach, jest podejście, w którym bierzemy interfejsy retrofitowe, mockujemy je na przykład przy użyciu Mockito i ustalamy, że zwraca to konkretny obiekt, zwykle to był taki obiekt typu Pojo albo Poco, czyli po prostu zwykły obiekt, taki Java Bean, i ten obiekt zwracaliśmy, dzięki czemu mieliśmy pełną, stuprocentową pewność, że za każdym razem dostaniemy te dane, wiedzieliśmy, jak te dane będą wyglądały. To miało jedną wadę, ponieważ tak naprawdę nie schodziliśmy poniżej pewnej warstwy, czy nie schodziliśmy poniżej tej warstwy komunikacji danych, czyli na przykład nie robiliśmy mapowania pomiędzy tymi obiektami, a JSON-ami, które przychodzą z API. A to czasami nie jest oczywiste, bo tam czasami jakieś specjalne mapery mogą być wymagane. I takie podejście z tego typu testami integracyjnymi, czyli testami, gdzie Espresso tak naprawdę pozwalało nam przetestować wszystkie warstwy aplikacji, powiedzmy aż do tego API, czy do jakiejś tam zamokowanej bazy danych, sprawdzało się dosyć dobrze przez dłuższy czas. Ja na przykład jeszcze w zeszłym roku korzystałem z tego w projekcie. I oczywiście to ma swoje zalety, bo w ten sposób da się dosyć łatwo przetestować całą aplikację, tak jak mówię, do pewnej warstwy, jeżeli korzysta się z, na przykład z dependency injection, bo wtedy możemy sobie wstrzyknąć zamiast normalnego retrofita, który uderza do API, wstrzykujemy po prostu zaślepkę retrofita, która zwraca zahardkodowane odpowiedzi. Podejście, którym testujemy właśnie w ten sposób, czyli testujemy od strony użytkownika, także nasz test wpisuje jakieś dane, klika i tam powiedzmy wychodzi jakieś API, można testować nawet jeżeli nasza aplikacja nie ma architektury. Czyli jeżeli to jest aplikacja napisana w postaci jednego got objectu, gdzie wszystko jest dostępne, to jeżeli jesteśmy tylko w stanie na przykład zaślepić kole do API, to możemy całą resztę przetestować, ponieważ tutaj nie ma tak naprawdę konieczności testowania konkretnych warstw, tylko możemy przetestować całą aplikację. W tym podejściu nawet udawało mi się robić namiastkę takiego test-driven development, czyli sytuacja, w której jeżeli wiem, jak ten ekran ma wyglądać i co ma robić, to zaczynam od tego, że tworzę sobie ekran, pierwszy mój test na przykład ma za zadanie wyświetlić pusty ekran i potem tworzę kolejny test, w którym mówię, że teraz wprowadzę dane i zakładam, że uderzy mi do API i w ten sposób mogę najpierw napisać test, a potem zacząć pisać kod, którego na końcu uderzy mi do API. I to jest bardziej podejście takie nawet BDD, czyli taki Behavior Driven Development, niż TDD, ponieważ operujemy na takim dosyć wysokim poziomie. Nie jesteśmy w stanie zejść w same poszczególne małe komponenty, tylko już od takiej perspektywy użytkownika, czyli jako użytkownik wpisuję jakieś dane, klikam przycisk i powinienem widzieć to. Więc to są takie zalety, które to daje. Niestety im dłużej w projekt wchodziłem, im dłużej korzystałem z tego w projektach, to tym bardziej widziałem, że są też wady. Przede wszystkim te testy są wolne i tutaj powyżej nie da się uzyskać sensownego pokrycia całego kodu testami, ponieważ każdy kolejny test dokłada kilkaset milisekund, może nawet czasami sekundy do tego długości trwania tego suitu, który za każdym razem trzeba odpalić. To powodowało zwykle, że w ramach jednego testu, w ramach jednej takiej funkcji testującej umieszczaliśmy kilka asercji po to, żeby jak najwięcej rzeczy być w stanie przy użyciu takiego jednego testu sprawdzić, po to, żeby nie czekać znowu, aż się odpali kolejny test i w kolejnym teście robić jakąś kolejną asercję, tylko jeżeli to są podobne rzeczy, zakładając na przykład te same dane wejściowe, to robiliśmy wiele asercji na test. takie podejście zwykle w testach prowadzi do tego, że trudno jest debugować aplikację, znaczy trudno jest tak naprawdę w momencie failu określić, dlaczego test się wywalił. I wtedy zwykle to się sprowadzało do tego, że trzeba było gdzieś tam jakimś podpiąć się debugerem po to, żeby sprawdzić, co faktycznie zaszło źle, że ten konkretny funkcja testująca, ten konkretny test się wywalił. No i to zdecydowanie utrudnia takie szybkie reagowanie i też często, to zależy oczywiście od aplikacji, ale często jest tak, że aplikacje mają jakiś swój stan, czyli mają na przykład jakąś bazę danych, mają jakieś sesje, którą muszą przechowywać i różnego rodzaju komponenty, które trzeba też pomokować po to, żeby odpalić jakikolwiek stan, czyli w momencie, kiedy mieliśmy na przykład aplikację, która na początku musiała sprawdzić, czy aktualnie użytkownik jest zalogowany, wchodząc na konkretny ekran, to pierwszą rzeczą, którą musieliśmy zrobić, to jest zamokowanie, że tak, użytkownik jest zalogowany i dopiero wtedy mogliśmy wyświetlić ten konkretny ekran. Także to wymagało dodatkowej pracy i utrudniało wejście w każdy nowy test, ponieważ chcąc napisać test dla nowego ekranu, trzeba najpierw było zamokować te wszystkie rzeczy, ten cały stan, który potrzebowaliśmy na konkretnym ekranie. To też powodowało, że ciężko było uzyskać takie stabilne testy, które wiedzieliśmy, że będą w 100% powtarzalne, ponieważ im więcej na przykład też ekranów przechodziliśmy, tym była większa szansa, że na przykład przechodząc z ekranu A do ekranu B do ekranu C, na którymś z nich zadzieje się jakaś sytuacja, której nie przewidzieliśmy i będziemy mieli problem, a potem jakiekolwiek zmiany oznaczały, nawet na poziomie interfejsu użytkownika, oznaczały, że musimy zmienić wszystkie ekrany, które tego interfejsu użytkownika dotykają, wszystkie testy, które danego ekranu dotykają. No i niestety to prowadzi do tej brzydkiej strony tych testów i do następstw, które to powodowało, czyli przede wszystkim to, że testy były niestabilne, powodowało i to, że trzeba było tak dużo pracy włożyć, żeby napisać nowy test, powodowało, że mało osób w zespole było chętnych do tego, żeby dodawać nowe testy i pracować nad tym, żeby poprawić coverage w aplikacji, ponieważ za każdym razem, kiedy ktoś robi jakiś nowy feature, to musiał teraz usiąść, zrobić znowu setup, ustawić wszystkie rzeczy, przygotować i dopiero wtedy mógł zacząć tak naprawdę tworzyć testy, zwłaszcza jeżeli testy dopisywało się już dla istniejącego kodu, czyli w tym podejściu TDD było trochę łatwiej, w podejściu, w którym ktoś napisał cały kod i miał go przetestować, miał napisać testy, tak naprawdę nie mógł go przetestować, miał napisać testy do tego kodu, to był to duży nakład pracy. I to powodowało też, że jeżeli testy były nie do końca stabilne, to coraz więcej tych testów, w przypadku, gdy były na przykład zależności pomiędzy testami, zaczynały lądować jako add-ignore, czyli były po prostu ignorowane i wylądowały tak naprawdę ze suite'a. To powodowało, że były takie martwe testy, których wartość była zerowa, tylko zajmowały miejsce w repozytorium. I to trwało przez dłuższy czas, ponieważ takie podejście, jeżeli już się człowiek czegoś nauczy, to niestety strefa komfortu wciąga i ciężko jest wyjść poza tą strefę komfortu. Też dosyć łatwo się takie testy pisze, ponieważ nie trzeba myśleć, po pierwsze nie trzeba mieć jakiejś super architektury, po drugie nie trzeba też myśleć o tym, jak konkretne rzeczy przetestować, a dosyć łatwo jest zrobić coś pod tytułem wpisuję dane, klikam i sprawdzam wynik. Natomiast nie zawsze takie podejście ma sens, czyli nie zawsze to podejście, które się napisze testy klikające, ono tak naprawdę niewiele testuje, jeśli chodzi o logikę aplikacji, a bardziej testuje, czy rzeczy się pojawiają na ekranie. I to często też prowadzi do sytuacji, w której jeżeli mamy takie testy i nauczyliśmy się już pisać takie testy, to zaczynamy testy UI traktować jako testy jednostkowe i na przykład chcąc przetestować jakąś logikę, zamiast przetestować ją jako po prostu kawałek kodu, który w separacji możemy bardzo łatwo przetestować, testowaliśmy w ramach takiego testu integracyjnego, co powodowało, że oczywiście to się dużo wolniej odpalało niż moglibyśmy mieć to w przypadku testu unitowego. Na szczęście spotkałem swojego Jodę, który powiedział mi, że albo testujemy kod, albo tak naprawdę testujemy UI. Nie ma trzeciej drogi. W tym przypadku, to dzięki dla Andrzeja, pokazał mi coś takiego, czyli taki talk o tym, że te testy integracyjne są oszustwem. Znaczy w momencie, kiedy próbujemy pisać testy integracyjne, czyli zakładamy, że napiszemy jeden test, który przetestuje nam wiele warstw, to niestety doprowadzamy do sytuacji, w której dużo trudniej jest przetestować jakiś większy zakres. To jest swoją drogą prezentacja JB Rainsberga. Polecam w ogóle obejrzeć, bardzo fajnie to pokazuje, jak tak naprawdę testowanie jednostkowe jest dużo tańsze, ponieważ dużo łatwiej jest przetestować pojedynczy element w separacji, przetestować jego wszystkie zakamarki i przejść do następnego, niż próbować z perspektywy na przykład użytkownika testować wszystkie warstwy pod spodem, bo wtedy niestety im więcej tego poziomów zagłębienia, tym więcej musielibyśmy napisać testów, żeby sprawdzić wszystkie te zagłębienia. Dlatego też postanowiliśmy zmienić trochę podejście i pojawił się pomysł na lepsze i lżejsze testy UI-owe, czyli na to, żeby testy UI-owe przede wszystkim testowały tylko warstwę widoku, czyli już w tej chwili mamy zabronione, żeby testować jakąkolwiek logikę. Testy UI-owe mają tylko i wyłącznie na celu przetestować tą najwyższą warstwę prezentacji, czyli to, jak działa data binding, bo akurat używaliśmy data bindingu i czy fragment wszystko dobrze łączy. Czyli jeżeli ustawimy konkretne dane do wyświetlenia, to czy te dane się wyświetlą w taki sposób, jaki byśmy zakładali. Wszystko poniżej tego jesteśmy w stanie przetestować jednostkowo, ponieważ to jest kod zwykle czysto kotlinowy, gdzie nie ma jakichś rzeczy, nie ma jakichś rzeczy związanych z Androidem. I tutaj kluczem do tego, żeby uzyskać te stabilne testy UI-owe, jest to, żeby zamokować sobie view model dla danego fragmentu. Czyli jeżeli mamy fragment, on ma swój view model, ten view model jest połączony z naszym data bindingiem, to robimy coś takiego, że mokujemy cały view model i przygotowujemy go w ten sposób, żebyśmy byli w stanie dowolny view state ustawić. Czyli mamy tak jakby zbiór wszystkich danych, które są aktualnie wyświetlane na ekranie w postaci takiego obiektu view state i ten obiekt view state jesteśmy w stanie bardzo łatwo dowolny ustawić, dzięki czemu możemy zamokować dowolny wygląd aplikacji, czyli dowolny stan aplikacji z perspektywy UI-owej możemy zamokować, ponieważ zawsze to jest po prostu jeden obiekt, który musimy ustawić na nim odpowiednie wartości, przekazać do view modelu i view model, ten zamokowany view model spowoduje, że on się wyświetli na ekranie. I wtedy mamy stabilny, tak jakby wygląd ekranu i naszym celem nie jest testowanie tego, czy jak wpiszę coś tam i kliknę, to czy zadziała coś, tylko tak naprawdę przetestowanie tego, czy jak ustawię odpowiednie dane na naszym view state, to wyświetlą się w odpowiedni sposób na ekranie i ewentualnie, jeżeli jeszcze możemy testować, czy jak na przykład wpiszę jakieś dane i kliknę przycisk, to czy te dane i ten przycisk zostaną przekazane do odpowiedniej metody i to tak naprawdę jesteśmy w stanie bardzo łatwo przetestować, a później już całą logikę zakładając, że wiemy, że view model dostaje takie dane i wywołanie takiej metody, to jesteśmy w stanie bardzo prosto unitowo już sobie przetestować. Ważnym składnikiem tego, żeby to się udało, jest podejście Clean Architecture. Tutaj już nie będę wchodził w takie szczegóły Clean Architecture, bo mam nadzieję, że większość tutaj osób, które to oglądają, ma pojęcie o Clean Architecture. Jeżeli nie, to bardzo polecam, zwłaszcza jeżeli macie chęć na to, żeby testować swój kod. No chyba, że jesteście w obozie tych, którzy zakładają, że użytkownicy w Google Playu wam przetestują, bo tak też można. Natomiast dobra architektura równa się łatwe testy jednostkowe, ponieważ w Clean Architecture mamy tą jasną separację warstw, czyli każda warstwa, czy to warstwa domeny, czy to warstwa jakiejś tam prezentacji i tak dalej, one są od siebie odseparowane, mamy interfejsy, które to mocno separują i wtedy bardzo łatwo możemy powiedzieć, że ok, w tej chwili testuję tylko warstwę na przykład domeny, tylko use case'y, dzięki temu bardzo prosto piszemy szybkie, proste testy unitowe, jesteśmy w stanie uzyskać blisko 100% coverage, oczywiście 100% coverage dla 100% coverage'u nie jest celem samym w sobie, ale warto czasami jednak przetestować, bo tak naprawdę jeżeli testujemy, to im bardziej testujemy, tym bardziej jesteśmy pewni tego, co wypuszczamy do klienta. I tutaj właśnie w tej architekturze, w tym Clean Architecture jest ta warstwa, tak zwany framework drivers, ewentualnie jest presentation, i to są warstwy, które odpowiadają za to, za komunikację, tak naprawdę ten najniższy poziom, czy to poziom komunikacji pomiędzy użytkownikiem, faktycznie już ekran, obsługa przycisków i tak dalej, ewentualnie ta warstwa dostępu do danych, jakiś dostęp do GPS-u i tak dalej. Tych rzeczy nie jesteśmy w stanie zwykle unitowo przetestować, ponieważ wymagałoby to posiadania faktycznego systemu operacyjnego, i wtedy testujemy to na urządzeniu. Do tego właśnie testy, czy to takie testy UI-owe, czy to testy integracyjne, testujące jakieś konkretne rzeczy na urządzeniu się przydają. Tutaj jeszcze warto porozmawiać o tej warstwie tak jakby prezentacji. Powiedziałem, że korzystamy z view modelu i tutaj korzystamy z takiego podejścia, gdzie mamy view model, który jest taki dosyć czysto kotlinowy. Oczywiście tam mogą się na przykład zdarzać r.id.coś tam albo r.string.coś tam, natomiast nie korzystamy z jakichkolwiek rzeczy typu show fragment, nie wiem, dostęp get string i tak dalej. Tutaj zakładamy, że tą cały view model da się przetestować przy użyciu JUnita, przy użyciu testów unitowych. Mamy coś takiego, że mamy jedną live data, która emituje view state. To jest jeden obiekt, który jest niezmienny, czyli jeżeli chcemy dokonać jakiejkolwiek zmiany w interfejsie użytkownika, to musimy zrobić kopię tego obiektu i zmienić sobie konkretną wartość i dostać nowy obiekt, a nie modyfikowany obiekt. To trochę upraszcza kwestie, jeśli chodzi o kwestie synchronizacji i tak dalej. Więc mamy jeden obiekt, w którym mamy całą reprezentację tego, co będzie na ekranie, i data binding, mamy założenie, że data binding ma za zadanie tylko i wyłącznie wyświetlać dane, które są z view state'u przekazane, czyli dostaje obiekt, ma tylko wyświetlić, nie zawiera jakiejkolwiek logiki, może poza jakimś najprostszym, nie wiem, nie parsowaniem stringów, tylko robieniem string template'a, czyli jeżeli potrzebujemy gdzieś przekazać jakiś string plus jakąś tam wartość i z tego zrobić sklejkę, to takie rzeczy mogą jeszcze być, ale jeżeli już mamy jakiegoś enda albo jakiegoś ifa, to raczej nie powinno się tam znajdować, tylko powinno być w jakimś miejscu, gdzie to da się przetestować. I tutaj pozostało nam popracować nad czytelnością testów i tutaj posłuchałem oczywiście Jake'a, naszego Jake'a Ortona, który niejedną rzecz w Androidzie poprawił. I Jake kiedyś opowiadał o czymś takim jak robot pattern. To jest też znane jako page object pattern. Koncepcja jest dosyć prosta, że tak naprawdę konkretny ekran na naszym w naszym teście, w naszej aplikacji ma ze sobą powiązany taki obiekt, który wie, w jaki sposób wykonać różne akcje lub różne kroki na nim. Czyli zamiast mieć to, co pokazywałem wcześniej, jeśli chodzi o Espresso, czy tam on view, check is displayed, to możemy mieć po prostu metodę, która się nazywa, taki krok wewnątrz tego robota, który się nazywa check if button is displayed, na przykład. I tych kroków możemy sobie zrobić kilka. To sprawia, że nasze testy nie zawierają już ani jednego odwołania do Espresso, ponieważ testy składają się tylko i wyłącznie z robotów. Czyli mamy taki obiekt robota i na tym obiekcie robota wykonujemy poszczególne kroki testu, dzięki czemu nie musimy tych kroków tak jakby patrzeć na implementację, tylko patrzymy na to w teście, co faktycznie ten test testuje, czyli sprawdzamy, jaka jest logika, która się znajduje za tym, co chcemy aktualnie wyświetlić. To, tak jak mówiłem, oddziela logikę testów od ich implementacji i tutaj tak naprawdę, gdybyśmy się uparli, postanowili zmienić z Espresso na jakąś inną bibliotekę, to równie dobrze moglibyśmy po prostu podmienić tylko implementację tych kroków w robotach, a zostałyby nadal nam całe testy, ponieważ testy składają się z tych kroków. Tutaj możemy sobie nadawać czytelne nazwy dla kroków, czyli dużo bardziej zwiększać czytelność tych testów. I ja osobiście polecam takie coś jak Live Template, gdzie można sobie w Android Studio zrobić szablon, w którym jak tworzymy nowy test, to po prostu generuje nam się test plus powiązany z nim robot. Odpowiednie nazwy, odpowiednie jakieś tam metody, które są potrzebne, wszystko możemy sobie wygenerować właśnie przy użyciu takiego template'a i wtedy to oszczędza dużo czasu i też zmniejsza tak jakby nakład pracy potrzebny na to, żeby stworzyć nowy test dla ekranu na przykład, który jeszcze nie istnieje. Ok, druga jeszcze kwestia, jeśli chodzi o roboty, to jest to, że można współdzielić kroki i tutaj po pierwsze, jak mamy robota, to możemy kroki z tego robota używać w wielu testach, czyli mamy na przykład 10 testów robiących podobne rzeczy, na przykład mamy ekran logowania, powiązanego z nim robota i w ramach tego jednego ekranu logowania chcemy sprawdzić, czy się uda zalogować, jeżeli nie wpiszę danych, to czy się nie uda zalogować, czy się pojawi jakiś error i tak dalej. Większość z tych testów będzie miała na przykład metodę kliknij przycisk zaloguj i ten kliknij przycisk zaloguj, który jest krokiem, który za każdym razem się powtarza, nie ma sensu, żebyśmy pisali on view with ID, login button, perform click za każdym razem, tylko mamy po prostu jedną metodę, w której te kroki możemy reużywać. I fajne jest to, że jeżeli widzimy, że w ramach robotów powtarzają nam się pewne czynności, czyli mamy kilka robotów, które robią to samo, to ja co polecam, to zrobić sobie interfejs, który będzie zawierał te metody. W Kotlinie jest coś takiego, że interfejsy mogą mieć domyślne default implementation i wtedy to bardzo łatwo można sobie właśnie połączyć z tym, że bierzemy taki krok, który się powtarza w kilku robotach, wyciągamy go do interfejsu i potem sprawiamy, że wszystkie te roboty implementują ten interfejs i wtedy dostajemy tak naprawdę ten konkretny krok we wszystkich testach. I teraz już na etapie testów integracyjnych korzystałem z nagrywania rzutów ekranu, ale dopiero z podejściem tym zmokowaniem VMA i ViewState'u pozwoliło nam wykorzystać te screenshoty dużo bardziej. I mam coś takiego jak biblioteka Shot, w ogóle polecam się jej przyjrzeć. To jest biblioteka, która tak naprawdę jest opakowaniem, takim wraperem dla biblioteki Screenshot Test for Android, która robi całą tą ciężką robotę, czyli zrzucanie hierarchii widoków do pliku, a Shot tak naprawdę daje przyjemniejszy interfejs do używania tego w testach, plus lepsze, fajniejsze raporty generuje niż ta biblioteka facebookowa, więc te dwie biblioteki polecam się zapoznać. Cały mechanizm tych screenshotów i testów z użyciem screenshotów działa mniej więcej w ten sposób, że screenshoty stają się tak jakby kolejnym poziomem asercji, czyli oprócz tam asercji pod tytułem sprawdź, czy przycisk się pojawił na tym ekranie, możemy też zrobić asercję pod tytułem zrób screenshot tego ekranu i za każdym razem, kiedy teraz ktokolwiek będzie odpalał te testy, będzie też robił screenshota i porównywał te screenshoty ze sobą. I działa to w ten sposób, że programista tworząc jakiś test nagrywa po raz pierwszy taki screenshoty, wrzuca je do Gita w odpowiednim katalogu i później biblioteka puszczając po raz kolejny tak jakby ten cały suite testów robi screenshoty i porównuje binarnie, czy te testy, czy te screenshoty odpowiadają tym docelowym. Czyli jesteśmy w stanie stwierdzić, że jakikolwiek zmiana o jeden piksel spowoduje, że test się wywali. I to powoduje oczywiście, że trzeba dużo pracy włożyć w to, żeby te testy były w 100% stabilne, ale to da się uzyskać i jeszcze o tym opowiem, jak to zrobić. Natomiast teraz odpowiedzmy sobie na pytanie, dlaczego robimy takie screenshoty z testami, testy ze screenshotami. Po pierwsze możemy zauważyć przypadkowe zmiany w UI-u. I to są rzeczy, które się faktycznie zdarzają i to kilka razy nam uratowało tyłek. Sytuacja, gdzie ktoś zmieniał jakiś styl, ponieważ chciał przykładowo na danym ekranie poprawić wygląd jakiegoś tekstu, okazuje się, że ktoś przypadkiem użył tego stylu też w jakimś innym miejscu i nie wiedzieliśmy o tym. I wtedy, jeżeli mamy odpowiednio duże pokrycie tych testów, jesteśmy w stanie bardzo szybko wyłapać, to już programista tak naprawdę puszczając sobie te testy przed commitem, przed wystawieniem pull requesta, jest w stanie namierzyć, a okej, tutaj też się coś zmieniło, a nie powinno. To jest jedno. Po drugie, każdy test, jako że ma screenshoty w sobie, każdy commit, jako że ma screenshoty w sobie, ma też obrazki, które można bardzo łatwo porównać w PRC. Czyli na przykład Bitbucket świetnie pokazuje obok siebie dwa screenshoty, można zrobić opcję Pixel Diff i wtedy zobaczyć miejsca, w których zmieniły się na obrazku te screenshoty. Bardzo dobre do wychwytywania takich drobnych zmian, jak na przykład ktoś doda kropkę w teście, bo miał jakieś zmiany w tekście i nagle się zmienił test i nie wiadomo tak naprawdę, czemu się zmieniło, a tutaj dodana została kropka. Natomiast często to jest tak, że faktycznie jak ktoś dodaje nowy screenshot, to też jest druga taka dodatkowa wartość, bo dodaje nowy feature, to od razu pull request jest tak jakby, ten screenshot w pull request jest tak jakby dokumentacją tego, co zostało w tym screenshotie zrobione, w tym pull requestie zrobione. Jeżeli mamy jeszcze coś takiego, że mamy jakiś InVision, Zeppelin, Figma czy cokolwiek, gdzie mamy templatki, to możemy sobie te templatki, jeżeli zrobimy jeden do jednego z naszymi testami, czy na przykład te same teksty wstawimy i tak dalej, to jesteśmy bardzo łatwo w stanie porównać, czy efekt docelowy odpowiada temu, co mamy w templatce. To też się przy PR-kach może przydawać i ciągle mamy, w każdym momencie mamy tak jakby komplet wszystkich screenshotów z aplikacji, które wykonaliśmy, więc możemy w dowolnym momencie zobaczyć, jak wygląda konkretny ekran w danym stanie. To też się czasem przydaje, jak trzeba coś na szybko sprawdzić. I teraz kilka problemów, które napotkaliśmy po to, żeby mieć stabilne testy. Przede wszystkim musimy mieć stabilną datę i czas. Czyli jeżeli gdziekolwiek używacie new date, to będzie od razu problem w testach. To trzeba ustabilizować. Robi się zwykle jakiś provider, interfejs, który udostępnia datę, czas i wtedy możemy sobie łatwo w teście go zamokować po to, żeby zwracał zawsze tą samą datę i ten sam czas. Tak samo w przypadku, jeżeli macie gdzieś jakąś randomizację, przy użyciu jakiegoś tam secure random czy random, to też wtedy trzeba ustabilizować. Trzeba wyłączyć animacje. Na to jest kilka rozwiązań, są biblioteki, są różnego rodzaju skrypty, które wyłączają animacje po to, żeby nie było jakichś tam przejść w trakcie renderowania i stanów nieustalonych, powiedzmy. Należy wyłączyć kursor. My mamy do tego taką specjalną akcję, ale w tej chwili widzę, że niedawno Shot dodał właśnie funkcjonalność wyłączania testów przed zrobieniem screenshota, czyli jeżeli na ekranie znajduje się kursor, to on zostanie ukryty po to, żeby nie było sytuacji, gdzie migający kursor na różnych renderach tak jakby w różnym stanie się znajduje. A tak samo ze scrollbarem, jeżeli robimy akcję przesunięcia, bo na przykład chcemy zobaczyć dół ekranu, to mogłaby być sytuacja, w której ten dół ekranu renderuje się z takim na przykład dymkiem pokazującym scrollbar, to też trzeba ukryć po to, żeby w różnych stanach nie wyglądało w różny sposób. Ukrywanie klawiatury, warto o tym pamiętać, że przed screenshotem zrobić ukrywanie klawiatury, bo na różnych emulatorach może w różny sposób wyglądać albo może się w różny sposób wyświetlić. Warto, żeby wszystkie emulatory, których używamy, miały ten sam lokal, czyli ten sam język, ten sam kraj ustawiony. I też warto, żeby ustalić konkretny emulator, czyli konkretne urządzenie z konkretną wersją systemu, z konkretną wersją biblioteki i tak dalej, ponieważ mieliśmy sytuację na przykład, gdzie mieliśmy emulatory te same, ale jeden był x86, a drugi x86-64, czyli architektura 64-bitowa i na przykład JPEGi potrafią się renderować w różny sposób w zależności od architektury. No to jest wynika z błędów zaokrągleń, które tam się gdzieś pojawiają. PNGi są bezstratne, w związku z tym PNGi zawsze się w ten sam sposób wyrenderują, ale JPEGi potrafią się w różny sposób wyrenderować. I teraz taką konsekwencją tego, że mamy nowe podejście, spowodowało, że trochę inaczej teraz wygląda nasz development, bo jeżeli tworzymy nowy ekran, to po pierwsze mamy templatkę, która nam zwykle tworzy cały ten boilerplate, czyli view model, fragment, test do niego od razu, robota do niego i tak dalej. To możemy bardzo szybko sobie wyklikać. Potem jak mamy już ten template i jesteśmy w stanie w ciągu dosłownie 30 sekund odpalić pierwszy test, to pierwszy test zwykle wyświetla po prostu pusty ekran i wtedy możemy zacząć, korzystając właśnie z tego, że mamy możliwość zmokowania całego widoku, to możemy przygotować dane, które chcemy wyświetlić i zająć się robieniem samych layoutów. Jak mamy już same layouty, to całą resztę, czyli całą tą logikę biznesową w postaci view modelu, use case'ów i tak dalej, możemy sobie już robić normalne TDD, korzystając z testów jednostkowych. I potem oczywiście zostaje ten krok, gdzie faktycznie musimy to odpalić normalnie na urządzeniu, sprawdzić, czy się połączymy z API, bo oczywiście tutaj się pojawiają jakieś niedokładne to, że na przykład w dokumentacji było, że będzie się API zachowywało w ten sposób, a okazuje się, że zwraca nam jakieś nule albo coś w tym stylu, to musimy uwzględnić i przetestować. Problemy, które jeszcze nam zostały i którymi w tej chwili walczymy, to jest na przykład emoji. Okazało się, że biblioteka do emoji w zależności od tego tak naprawdę jeszcze do końca nie wiemy, bo mamy kilka podejrzanych, na różnych emulatorach u różnych osób renderuje w różny sposób emoji, czyli coś podobnego jak z JPEG-ami, tylko że na przykład ustabilizowanie architektury procesora nic nam nie dało i nadal mamy różne rendery na różnych urządzeniach, z tym się jeszcze musimy zmierzyć. Czasami mamy pododawane weighty po to, żeby różnego rodzaju jakieś nietypowe przejścia albo animacje, na przykład loti, ustabilizować. To też jest rzecz, która trochę nam wydłuża testy. No i pluginy Jenkinsowe, które Jenkins okazuje się, że dosyć trudno jest uzyskać, żeby dzień po dniu każde odpalenie tych testów było w 100% stabilne. Tutaj są jakieś problemy. Jako alternatywę polecam GitHub Actions, tam faktycznie można dużo bardziej zarządzać tymi kontenerami, które odpowiadają za emulatory. I teraz na podsumowanie, co dało nam to podejście? To podejście przede wszystkim dało nam prawie w tej chwili już 100% pokrycie ekranów. Czyli mamy jakiś tam InVision czy Zeppelina i tak naprawdę mamy wszystkie ekrany, które udostępnił nam dział designu i jesteśmy w stanie w 100% mieć referencję, każdy ten z tych ekranów jest u nas zaimplementowany jako test i wygenerowany jako screenshot, w związku z tym jakiekolwiek zmiany na przykład w templatkach jesteśmy w stanie wyłapywać. Każdy, tu nawet mówię, że jakiś może spokojnie podejść junior i w ciągu jednego dnia jestem w stanie pokazać, jak stworzyć test UI-owy, tak żeby bez problemu był w stanie tych testów UI-owych napisać, ile tylko chcemy. Dzięki temu, że udało nam się zrobić tak duże pokrycie i wiemy, że mamy tak jakby zabetonowane testy UI-owe i tam nic się nie może stać bez naszej wiedzy, to dużo bardziej zaczynamy się teraz skupiać na testach unitowych, gdzie możemy faktycznie zająć się logiką tej aplikacji. I to spowodowało też, że mamy odczuwalnie mniej błędów zgłaszanych przez tych testerów manualnych. Takich błędów właśnie, często to były jakieś błędy UI-owe, że tutaj się, nie wiem, jest jakiś tekst źle wyświetlony albo wycentrowany albo coś w tym stylu. To się już dużo mniej zdarza, ponieważ na przykład na poziomie PR-ki ktoś jest w stanie spojrzeć, czy templatka zgadza się z tym, co wyrenderowaliśmy i łatwo wychwycić, że tutaj się jakieś paddingi nie zgadzają albo coś takiego. I też, tak jak wspomniałem, możemy wyłapywać niekonsekwencje w templatkach. Okej, no tyle jeśli chodzi o mnie. Polecam spojrzeć na szkołę Androida, to jest mój blog w tej chwili, który prowadzę, tam jest na przykład e-book z narzędziami, który każdy może sobie pobrać i tam jest między innymi właśnie Shot i kilka innych jeszcze fajnych narzędzi do testowania czy do bezpieczeństwa. I w razie czego tu są do mnie dane kontaktowe, można się ze mną skontaktować, jeżeli ktoś ma jakieś pytania. Wydaje mi się, że w niedługiej przyszłości będę publikował kod źródłowy zawierający właśnie przykład takich testów UI-owych, gdzie będzie wykorzystanie robota, wykorzystanie shota, to wszystko będzie na GitHub Actions po to, żeby łatwo można było użyć tego jako wzorcu we własnym projekcie. Tyle ode mnie, oddaję głos do studia.